Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego.
Dzień dobry Państwu. W pracy dziennikarskiej często zdarza się tak, że gdy dotykamy jakiegoś tematu, okazuje się, że wciąga nas on coraz bardziej i odkrywamy kolejne pasjonujące historie. Tak też było, gdy zacząłem poznawać życie i dzieła wybitnej polskiej artystki Marii Hiszpańskiej Neumann, której piękny ślad twórczości możemy także podziwiać w Kaliszu, w Kościele Opatrzności Bożej na ulicy Polnej, gdzie w prezbiterium możemy podziwiać krzyż jej autorstwa. W poprzednich dwóch spotkaniach ze słuchaczami Radia Rodzina w ramach Aspektów Codzienności miałem przyjemność rozmawiać z panią Bogną Neumann, córką pani Marii, która dzieliła się z nami wspomnieniami o swojej mamie. Zachęcam tych, którzy jeszcze nie słuchali naszej rozmowy, do odwiedzenia w internecie radiowego archiwum zakładka Nasze audycje. W poznawaniu dziejów Marii Hiszpańskiej Neumann niezastąpioną pomocą jest jej biografia napisana przez Marię Czarnecką i Ewę Kiedio pod tytułem Zostały mi słowa miłości, Maria Hiszpańska Neumann, życie i twórczość. I tam też poznałem fragmenty historii rodziny hiszpańskich, prowadzących od lat renomowaną warszawską firmę szewską, której działalność zakończyła II wojna światowa. A jej dzieje, począwszy od początków XIX wieku, mogłyby być materiałem do arcyciekawej filmowej sagi rodzinnej. Dlatego do dzisiejszej rozmowy ponownie zaprosiłem panią Bognę Neumann. Jednak chciałem zaproponować, by to spotkanie było niejako prequelem wcześniejszych naszych audycji. Oczywiście łączymy się telefonicznie. Halo, halo, pani Bogno,
tak,
dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jest mi bardzo miło słyszeć panią ponownie. Pani Bogno, tak jak powiedziałem, historia rodziny jest pasjonująca i chciałbym, żeby pani dzisiaj nas prowadziła w ten świat XIX-wieczny i troszkę początku XX wieku. Proszę nam opowiedzieć historię swoich przodków.
Och, to jest historia tak zagmatwana, że naprawdę nie będzie łatwo. Po pierwsze, będzie nam trudno połapać, bo trzech kolejnych bohaterów opowieści nosi imię Stanisław i każdy z nich, żeby było trudniej zgadnąć, ma za żonę Zofię.
Tak.
Więc połapać się w tych Stanisławach będzie nieprosto.
Ja wierzę, że pani się połapie. Ja mogę mieć trudności, jeśli będę o coś panią
pytał. Ja tu mam nawet ściągawkę przed sobą, żeby się mniej więcej połapać. Otóż pierwszym potwierdzonym właścicielem później znanej bardzo firmy jest Stanisław Hiszpański, a jakże. I tu się już od razu zaczynają schody. Bo na grobie ma wypisane, że urodził się w roku 1815, co niektórzy podważają, jako że 23 lata później jest już właścicielem firmy. Co niektórzy twierdzą, że to za wcześnie na to, żeby miał uprawnienia majstra. No więc być może, że urodził się w ogóle kiedy indziej. Ale w ogóle, kto go urodził, to też jest tajemnica, bo są dwie wersje. Jedna jest taka saga, w której się wychowywałam, podtrzymywana przez naszą babcię, że mianowicie w czasach napoleońskich polski chłopak zawędrował aż gdzieś tam do Hiszpanii, jak to było pod Somosierre i te rzeczy, i sobie stamtąd przywiózł piękną, a urodziwą, czerniawą panienkę. No ponieważ urodzili mi się ciemni synowie, tacy ciemnowłosi, ciemnoocy, no to zaczęli z powodu właśnie pochodzenia mamy wołać za nimi Hiszpan, Hiszpan, i tak jakoby powstało nazwisko hiszpańskie. No i to jest jedna historia, którą słyszałam przez całe dzieciństwo. Ale to wcale nie jest jedyna wersja. Druga wersja jest dla rodziny mało sympatyczna. Mianowicie na początku XIX wieku Warszawa ponoć huczała od plotek, że niejaka panna Helena Lubomirska ma romans z nienawidzonym przez Polaków wielkim księciem Konstantym, który rezydował wówczas w Belwederze. Coś musiało być na rzeczy, bo plotka zazwyczaj jednak coś tego, ale to nie tylko o to szło, tylko oważ panna Lubomirska została przez rodzinę wydziedziczona. No, to się nie działo bez powodu. W każdym razie ta wersja legendy rodzinnej brzmi tak, że urodziło się dziecię, o którym domniemywano, że jest owocem tegoż związku. W każdym razie dziecię było pod opieką damy dworu księżny.
Księżnej Lubomirskiej właśnie.
Lubomirskiej, tak. I oważ dama oddała je na wychowanie do prawdopodobnie warszawskiego szewca, z tym, że właśnie ma chłopie po osiągnięciu wieku dorosłego być rzemieślnikiem, ułożyła na jego wykształcenie i wychowanie, ale nawet na łożu śmierci nie chciała mu wyznać, kto jest prawdziwymi rodzicami chłopięcia.
Pomimo, że dziecko było sierotą, to było dobrze wyposażone, prawda,
było materialnie. Było dobrze wyposażone, było dobrze wyposażone materialnie. I teraz uwaga, ponieważ zaczął działać bardzo niedawno stosunkowo w historii świata taki twór jak internet, mojemu bratu udało się dokopać do różnych aktów stanu cywilnego, byśmy powiedzieli, rodzinnych. I wygląda na to, że pierwszym hiszpańskim był właśnie ten przybrany ojciec Stanisława numer jeden, że on był warszawskim szewcem, miał na imię Antoni. To może...
Aha. Tak. Czyli że już poznaliśmy pierwszego hiszpańskiego, czyli ojca
pierwszego hiszpańskiego,
Stanisława.
Ojca prawdopodobnie, powiedzielibyśmy dziś, adopcyjnego. No i teraz właśnie, no Stanisław został rzeczywiście szewcem. Według mnie taka historia wyjaśnia, że rzeczywiście 23-letni chłopak mógł być na tyle bogaty, że mu po prostu ta dama dworu reprezentująca rodziców czy matkę umożliwiła założenie firmy. No ale i tak nie wiemy.
Pani Bogdo, ja jeszcze chciałbym, bo ponieważ ludzie karmią się plotkami, chciałem tą anegdotę rodzinną przytoczyć z książki o pani Marii.
No właśnie.
Obie rodzinne legendy, oficer i hiszpanka oraz Helena i wielki książę, mają swoich wyznawców. Jedni zwracają uwagę na powtarzający się w rodzinie iberyjski typ urody, inni przypominają, że wśród hiszpańskich było wiele osób uderzająco podobnych do członków rodziny carskiej. Jak opowieść rodzinna niesie, kiedyś jeden z hiszpańskich dostał się w Petersburgu na bal dworski, zapytany w drzwiach przez szambelana, kim jest, pokazał profil, po czym rzucił krótkie "durak" i wkroczył dumnie do środka, nie zatrzymywany przez nikogo. Może to być tylko anegdota, ale myślę, że barwna i warto było ją przytoczyć. Ale skupmy się rzeczywiście na faktach i na powstaniu warsztatu szewskiego.
No więc warsztat sobie powstał w roku 1838. Rozwijał się dzielnie. Stanisław Eugeniusz, bo takie imiona nosił Urze pierwszy, ożenił się z... I tu się też zaczynają historie ciekawe. Ożenił się z osobą, która w metryce ślubu ma napisane, że nazywała się Zofia Wróbel. Panna służebna, niepiśmienna. Tak stoi napisane w akcie ślubu. Natomiast po rodzinie chodziła wersja, że pochodziła ze zubożałej szlachty, rodziny, która się zajmowała już w tamtym czasie wytwarzaniem pierników. No więc znowu to się nie zgadza, no ale rzeczywiście jest panna najpierw Wróbel, ale potem już w aktach urodzenia kolejnych dzieci figuruje ona jako Wróblewska. Mhm. Więc znowu nie wiemy, jak to tam było naprawdę. Natomiast Stanisław nie tylko, że zajmował się szewstwem i utrzymywał rodzinę, ale też działał społecznie. Kiedy w 1861 roku była demonstracja na ulicach Warszawy i carskie wojsko otworzyło ogień do demonstrantów, w wyniku czego zginęło 5 mężczyzn, z czego jeden uczeń gimnazjum, do namiestnika carskiego, który wówczas rezydował w Warszawie, niejakiego pana Gorczakowa, wybrała się delegacja zacnych obywateli miasta, wśród których był właśnie Stanisław Eugeniusz, z pretensjami, że do czego to podobne strzelać do ludzi. Na co pan namiestnik, to nie ja, to mój generał. Na co właśnie Stanisław Eugeniusz Hiszpański, patrząc mu głęboko w oczy, jak się można domyślić, powiedział: panie namiestniku, jak mój czeladnik spartoli buty, to wszyscy powiedzą, że to hiszpański spartolił. No, kosztowało go to rok na Syberii, w wiatce, nie mylić z lodówką tejże marki, chociaż zapewne lodówki powstawały właśnie tamże. No, na szczęście był to tylko rok, człowiek wrócił do domu, ale kontakty ze zesłańcami jakoś przetrwały. I w pewnym momencie, dokładnie daty tego wydarzenia nie znam, ale jest ona po prostu nieprawdopodobna, zwrócili się do niego zesłańcy, kilku zesłańców z głębokiej Syberii, między innymi był pan Laskowski, podejrzewam, że to daleka rodzina, z prośbą, że oni tutaj siedzą w tej Syberii, nie bardzo sobie radzą. Nie byli zesłani akurat oni na roboty, tylko na tak zwane posielenie, czyli na zamieszkanie na odludziu, a radzi by coś rozsądnego robić i niech by ich pan hiszpański łaskawie nauczył szyć buty. No, drobiazg głupstwo, przypominam młodszemu towarzystwu, nie tylko nie było internetu, ale i komórek, ale nie było nawet telefonu, a poczta, podejrzewam, że chodziła poczta dyliżansowa, no chodziła sobie dość długo. Pan hiszpański nie uznał tej prośby za durną, głupią, tylko z całą powagą się do tego odniósł. Wysłał wszystkie możliwe materiały, zarówno skóry i wszystkie inne tam urządzenia
nici, drawy,
no wszystko co trzeba, ale także dokładną instrukcję, jak te buty należy szyć. No nie jest to łatwo, podejrzewam, bo w końcu to trzeba widzieć, jak to się robi, a nie z czystego opisu, no ale jakoś sobie panowie poradzili i ponoć gdzieś tam w głębokiej tajdze firma obuwie warszawskie istniała. Panowie chcieli pradziadkowi mojemu zwrócić koszty tego przedsięwzięcia, no ale on powiedział, że żadne takie, że on tutaj wspiera rodaków i żeby oni kiedyś tam w przyszłości może pomogli komuś, kto jest bardziej w potrzebie. No i tak to pierwsza korespondencyjna szkoła szewstwa na świecie, podejrzewam, zaistniała.
Myślę, że już talenty artystyczne musiał wykazać prapradziadek, bo instrukcja musiała być precyzyjna, bo nie da się tego inaczej zrobić.
No nie da się, ale historia jest przepiękna.
Przepiękna. Pierwszy korespondencyjny kurs szewstwa.
No, podejrzewam, że pierwszy i kto wie, czy nie jedyny. Więc to tak było z panem Stanisławem Eugeniuszem Hiszpańskim. W Warszawie jest ogromny kamień na cmentarzu, takim najbardziej prestiżowym, powiedzmy, na Powązkach jest wielki kamień, na którym jest napisane Stanisław Hiszpański i było napisane szewc, ale komuś tam z rodziny się ten szewc nie podobał, wobec tego to kazał skuć. Mój już dziadek, który był ze swojego szewstwa bardzo dumny, tego szewca kazał pogłębić i do tej pory widać, potem ktoś bez porozumienia z rodziną pomalował te wykute literki na złoto, no i w każdym razie kamień jest punktem orientacyjnym dla wielu starych warszawiaków, się mówi, a to skręcamy przy hiszpańskim.
To jest w jakim miejscu?
To jest na Powązki, jest ulica Powązkowska, to jest w pobliżu obecnego ronda Radosława. Stanisław spośród licznych dzieci miał także syna Stanisława i tenże Stanisław też był postacią bardzo taką nietuzinkową. Ukończył prawo, ale jednocześnie uczył się szewstwa, bo było wiadomo, że on tę firmę jako najstarszy z rodzeństwa. Większość jego rodzeństwa poumierała. Jak to zobaczyłam na tym kamieniu, przyglądając mu się uważnie, to jest dla mnie takie bardzo poruszające, bo na tym kamieniu są wyryte imiona 5 czy 6 dzieci i jest tam Róża 1841-42. Basia 1842-43, tam ktoś jeszcze kolejny, Roch chyba. I dwa imiona synów, Stanisław i Aleksander, gdzie są daty urodzenia. W wypadku Aleksandra jest także data śmierci. Umarł jak miał 40 kilka lat, no więc już jako zupełnie dorosły człowiek. Natomiast tenże Stanisław, tam widnieje tylko data jego urodzenia. Znowu nieoceniony internet pomógł sprawę zbadać i okazało się, że umarł, tylko nikt nie wie dlaczego, w Olkuszu. Także to jest też sprawa. A właśnie, bo postać była niesamowita zupełnie, więc ukończył sobie to prawo. Podobno bardzo dobrze pisał do jakichś czasopism. Nie pozwolono mu się ożenić z dziewczyną, którą kochał, z wzajemnością. Rodziny uznały, nie wiem w którą stronę, pewnie z tamtej strony, że mezalians. I ożeniono go z Zofią, a jakże, tym razem Kwiatkowską. Dziewczyna miała lat 16 w momencie zamążpójścia. Urodziła 6 bodaj dzieci. Małżonek prawdopodobnie jej nie kochał. W każdym razie na zmianę albo rodziły się dzieci, albo ją podejrzewał o zdradę, albo robił awantury. W każdym razie doszło do tego, że zaczął podejrzewać o romans ze swoją żoną, lekarza rodzinnego, i to tak silnie go podejrzewał, że wreszcie poszedł do niego do gabinetu i go wręcz zastrzelił. Także był to doktor Kurcjusz. Długo jeszcze Warszawa o tym pamiętała. Sprawa była na tyle niesamowita, że wręcz została wydana książka z aktami tego procesu, bo proces. Miałam możliwość przeczytania tej książki. Jest zupełnie niesamowita, bo są tam wypowiedzi biegłych psychologów z połowy XIX wieku. No więc język psychologiczny tamtych czasów jest lekko inny niż obecny, no ale jest to bardzo ciekawe. No niemniej jednak gość był taki bardzo nierówny i w rodzinie był po prostu wyklęty. Co się z nim działo, nie bardzo wiadomo. No właśnie, znalazł się w tym Olkuszu, nie bardzo wiadomo kiedy, jak, bo w rodzinie nie wolno było o nim wspominać. Moja mama i jej bracia nie widzieli nigdy w życiu żadnego jego portretu, czy zdjęcia, czy czegoś takiego. Aczkolwiek znowu nieoceniony internet i takowe rzeczy przechowuje, więc my już wiemy, jak umrze pradziadek wyglądał.
Otrzymał przydomek Straszny Dziadunio, tak?
Tak, no w rodzinie go trochę nazywano Strasznym Dziaduniem. Z drugiej strony bardzo rozwinął firmę, działał społecznie, firmę miał przez jakiś czas także w Kijowie. No także, że był taki bardzo nierówny człowiek. I on miał też spośród tych dzieci, które miał, no to właśnie był między innymi Stanisław. I onże z kolei, ponieważ cierpiąc w imieniu swojej mamy niesprawiedliwość, której ta doznawała ze strony ojca, był z tym ojcem skłócony i zaraz po maturze stwierdził, że zrywa z tym swoim tatusiem, ale też go świerzbiło, żeby się uczyć. Wobec powyższego wybrał się na studia do żadnej tam Warszawy, którą miał na miejscu, nawet nie do Krakowa, tylko postanowił się wybrać ni mniej, ni więcej, tylko na Sorbonę, a więc do Paryża. Ponieważ od tatusia grosza brać nie chciał, no bo się z tatusiem kłócił, w związku z powyższym wyruszył piechotą. Przez Polskę, Morawy, Czechy, Niemcy, Szwajcarię, aż do samego Paryża. Ta wędrówka trwała długo, tu i ówdzie się zatrzymywał, pracował, zwłaszcza właśnie w jakichś warsztatach szewskich, w garbarniach, żeby się nauczyć fachu jeszcze lepiej. Ale po drodze poznawał języki obce, był niesłychanie uzdolniony językowo, więc się nauczył wszystkich języków przez kraje, które szedł, włącznie z jakimiś dialektami i co mu się też później przydawało. Zapisał się na Sorbonę, uczestniczył w życiu Polonii paryskiej jak najbardziej. Kiedy właśnie kończył już studia na tej Sorbonie, przyszła wiadomość, że ojciec umarł i że on musi firmę przejąć. No i spłacić rodzeństwo, no bo skoro on przejmuje firmę i tak dalej. No i rzeczywiście wrócił do Warszawy, ale na nie bardzo długo, jako że w Paryżu była sobie też taka rodzina byłego powstańca styczniowego, niejakiego też Stanisława, żeby było ciekawiej, o nazwisku Kraków. I ówże Stanisław Kraków prowadził bardzo nowoczesny zakład poligraficzny, jak na tamte czasy ogromnie nowoczesny poligraficzny zakład. Drukował różne rzeczy, był wielkim działaczem społecznym, jego małżonka chyba jeszcze bardziej. No i mieli trójkę dzieci, które wychowywali zgoła osobliwie, kiedy przynajmniej dziewczyn, bo najstarszy chłopiec Witold urodził się jeszcze podczas ich pobytu na Syberii. Natomiast dziewczyny obie urodziły się w odstępie 7 lat w Paryżu i zaraz po urodzeniu dziecię zostawało oddane na mamki na wieś do Bretanii. To się nazywało, że tak dla zdrowia, że czyste powietrze i te rzeczy. Trochę można domniemywać, że mamusia nie bardzo miała ochotę się takim małym pędrakiem zajmować. Dziecię zostało wysłane i chodziła dziewczynka razem z dziećmi tej kobiety, która się nią opiekowała i o której do śmierci mówiła z najwyższą czułością jako o mamie wiejskiej. Pasała gęsi z dzieciakami. Też od czasu do czasu, ponieważ widnie było, to dzieci dostawały do garści, właściwie powieszony na szyi kozik, nożyk. I szły w łąkę łapać żaby i ucinać im nóżki. Doświadczenie, powiedziałabym, że mocne. Tak właśnie było, takie opowieści babcia snuła. No bo właśnie, oważ Zośka, kiedy skończyła lat 7, została przez rodziców zabrana do Paryża. Od dziś miała się zrobić nie bretońskim wiejskim dzieciakiem, tylko panienką mówiącą po polsku i kulturalnie się zachowującą, no co raczej było średnio wykonalne, no ale kary były potężne za wszelką niesubordynację, nawet niezawinioną, więc tak właśnie to było. Kiedy Zośka miała 12 lat, jej ojciec umarł i się wtedy okazało, że ta cała poligrafia jest potężnie nierentowna, delikatnie mówiąc, czyli nawet wręcz chyba zadłużona. No i wobec tego Zośka została oddana, wyciągnięta znowu ze swojego środowiska, czyli ze szkoły, w której się bardzo dobrze uczyła, i oddana do pracy, do modystki, szyła kapelusze. No ale się zastanawiano, co z nią zrobić, żeby jakoś ta rodzina przetrwała, i były pomysły, żeby ją natychmiast wydać za mąż. I wtedy wpadł do głowy pomysł niejakiej pani Marii Skłodowskiej-Curie, która no, też działała w tym kręgu Polonii paryskiej, ona i jej mąż, i wymyślili, że a jakby tak tego Staszka Hiszpańskiego z tą Zośką. Zostali zaproszeni Zośka z Paryża i Staszek z Warszawy na obiad do państwa Curie. Staszek przyjechał, stawił się na ten obiad, a następnego dnia młodym zostały wypożyczone rowery państwa Curie, żeby sobie pojechali na wycieczkę. Babcia była bardzo wysportowana jak na tamte czasy, wygimnastykowana przynajmniej, no, niemniej na rowerze nie jeździła nigdy. Więc sobie pożyczyła od kogoś rower i przez całe popołudnie trenowała jazdę na rowerze, a następnego dnia wybrali się ze Staszkiem na wycieczkę. Trasa podobno była 80 km. Jak na pierwszą wycieczkę rowerową, hardcore, powiedziałabym, że spory dystans. Tak. Kiedy wrócili, to już się bardzo lubili, a potem podobno między Warszawą a Paryżem krążyły listy. Te i z powrotem. I tak przez cały rok, aż wreszcie przyszła wielka paczka z Warszawy do Paryża. A w paczce pudle było pudło, a w pudle było pudełko, a w pudełku było pudełko, a w pudełku było pudełeczko, a w pudełeczku było jeszcze mniejsze pudełeczko, a wszystko to było przesypane fiołkami, ulubionymi kwiatami mojej babci. A w samym środeczku było no co? No pudełeczko z pierścionkiem zaręczynowym oczywiście. Więc tak to było, no i babcia te zaręczyny przyjęła, Zośka przyjęła te zaręczyny i pojechała do Warszawy. Po drodze, ponieważ jej rodzice byli zawścieknięty ateistami, była niechrzczona, więc po drodze przyjęła chrzest we Frankfurcie nad Menem. Żebraczka podkościelna była jej chrzestną matką, a zakrystianin chrzestnym ojcem. No i tak babcia właśnie przywędrowała do Warszawy. Pokochała miłością ogromną swoją teściową, czyli tę nieszczęsną Zofię z Kwiatkowskich, co to była przez męża tak dziwnie traktowana. Patrzyła w nią jak w jasny obraz i w ogóle. Z tego małżeństwa wynikło szybko dosyć dwóch synów, Zdzisław w 901 i Stanisław w 904 roku. Rodzina była bardzo w tamtych czasach bardzo udzielająca się patriotycznie. Wujowie wspominali ze swojego dzieciństwa, że były rozliczne carskie rewizje w ich domu. Przez jakiś czas mieszkali, ciągnąc firmę w Kijowie, no tam też się działo, a działo. Ponieważ dziadkowie mieli takie trochę lewicowe ciągoty, no to różni ludzie, których znamy z podręczników historii jako działaczy PPS, ale także PPS Lewica, u nich się przechowywali, przechowywano także różne materiały, i to nie tylko bibułę i drukarnie, ale także jakieś ładunki wybuchowe, inne takie przyjemne rzeczy. W końcu wrócili do Warszawy. Dziadek też organizował gniazdo Sokoła. To już były te czasy, kiedy się czuło, że Polska jednak chyba zacznie znowu istnieć, więc praca z młodzieżą, taką młodzieżą robotniczą. Dziadek miał swoje koło Sokoła na Warszawskiej Woli. To była taka bardzo robotnicza wtedy dzielnica. Działał też na rzecz przeflancowania skautingu ze Lwowa do Warszawy. W jego takim malutkim mająteczku pod Warszawą była pierwsza kwatera skautowa. Też dziadek razem z synami w 18 roku uczestniczyli w rozbrajaniu żołnierzy niemieckich, kiedy się kończyła wojna. Jeden chłopak miał wtedy 17, a drugi miał ledwo 14. Udawał starszego oczywiście, bo jakże. W każdym razie takie klimaty były. Ale jak saga to saga, to nie jest jednowątkowa, no to właśnie kolejna para, państwo Zofia i Stanisław Hiszpańscy, postanowili jednak, że dwóch synów fajna rzecz, ale że i przydałaby im się jeszcze córeczka. Córeczka miała być złotowłosa o łagodnym charakterze. Skąd chcieli wziąć złotowłosą, jedno czarne, a drugie rudawe, już, to znaczy już wtedy łyse, ale rude. Nawet opiekun najmniejszych zwierzątek, jakby powiedziała pani Tove Jansson, nie wiedziałby tego. Ale no takie mieli plany oraz marzenia. No, udało im się jedno. Rzeczywiście urodziła się pod sam koniec pierwszej wojny, czyli w październiku 17 roku urodziła się dziewczynka. Czarniutka jak trzeba, o charakterze, jak się potem okazało, no bynajmniej niełagodnym i nieanielskim, ale za to fajnym. I to była już moja mama, o której już opowiadałam poprzednimi razami, więc o tym nie będę.
O Feliksie Hiszpańskim jeszcze troszeczkę, jeśli mogłaby pani powiedzieć.
No to właśnie był Stanisław Feliks Hiszpański, czyli właśnie mój dziadek już, którego nie miałam możliwości poznać, jako że zginął w bombardowaniu we wrześniu 1939 roku. Ja się urodziłam równo 10 lat później, więc oczywiście go nie znam.
A o tym dworku podwarszawskim, gdzie tam trzymał swojego konia i tak dalej.
To jest też bardzo ciekawa historia. Dziadkowie sobie sprawili taki domeczek pod Warszawą i właśnie tam sobie dzieciaki spędzały, to czy chłopaki, ale też jakieś rodzinne dzieciaki spędzały wakacje. Na zimę domek zostawał pod opieką okolicznego człowieka, który tam mieszkał. Nazywał się pan Zając. No i kiedyś, ponieważ czasy, jak to pod koniec wojny, były bardzo niespokojne, jakieś napady, jakieś coś tam. Babcia kiedyś, kiedy wiózł ją ze stacji furką, zapytała go, no panie Zając, a pan się tak nie boi tu sam mieszkać? Nie boję się, bo ja tu mam ryberber. Po czym wyciągnął coś owiniętego w gazetę spod siedziska na tej furmance swojej. No i babcia mówi, no panie Zając, no jakby tak na pana napadli, to co? To ja im powiem, poczekajcie, odwinę i będę do nich strzelał. Więc taka była opowiastka. Na szczęście nie musiał strzelać, natomiast dziadek kochał jazdę konną i podobno do końca, do samego września 39 codziennie jeździł rano przed pracą na koniu. Natomiast na wakacje udawał się w podróż konno jakimiś takimi nieuczęszczanymi szlakami. To było tak, że podobno jesienią kupował jakąś wychudzoną gdzieś jakiegoś konika, odpasał go przez, a potem właśnie sobie na nim jeździł po drodze, zbierając różne opowieści i pieśni, piosenki. Zwłaszcza upodobał sobie towarzystwo dziadów proszalnych, ale takich lepszych, co to już, no tacy byli przekaziciele różnych tradycji, opowieści. No i niektóre z tych pieśni jeszcze tam w rodzinie krążą, przynajmniej jedna przecudna o dziadku Makaryn. I tak dziadek podobno wakacje spędzał, nigdzie się nie przyznawał, że podejrzewano go, ponieważ wyglądał tak bardzo godnie, podejrzewano go o jakieś wysoce szlacheckie pochodzenie. Dziadek nie prostował, dopiero na odjezdnym mówił, szewc jestem.
No szewc, ale który skończył Sorbonę.
Czym się nie chwalił.
Właśnie.
Czym się nie chwalił? Języków znał no, ładnych kilka i to tak podobno w ten i z powrotem oraz na ukos. Jak twierdził wuj, który był tego świadkiem, potrafił prowadzić dwie rozmowy w obcych językach naraz z klientami, przesiadając się płynnie z jednego w drugi i nie myląc, że do tego po francusku, do tamtego po angielsku, tylko sobie zupełnie z tym radził, co no, nie jest taką łatwą umiejętnością, ale podobno sobie z tym radził.
Pani Bogno, a o tym właściwie legendarnym adresie szewskim, Krakowskie Przedmieście 7, tak? Chyba
tak.
Adres był. Proszę o tej pracowni troszeczkę nam powiedzieć. Dlaczego tak to było ważne miejsce w Warszawie?
Ważne miejsce w Warszawie, bo właśnie dziadkowa pracownia już była tam. W tej chwili tam jest wielka księgarnia uniwersytecka, to jest na wprost bramy Uniwersytetu Warszawskiego. No ale przed wojną tam był właśnie ten zakład szewski dziadka, gdzie pracowali szewcy. Tacy szewcy, no właściwie artyści, bo to było nastawione na jakość, nie na ilość. Butów szyto stosunkowo niedużo w ciągu roku, ale były takiej jakości, że chodzili w nich no i dyplomaci, i podobno dwór królewski w Hiszpanii się zaopatrywał u dziadka i zdaje się w Danii też. Używali tych butów sportowcy, myśliwi, oficerowie. Także to były takie buty naprawdę nie byle jakie. Ci szewcy, którzy pracowali kochali dziadka miłością wielką, no i kiedyś też historia prześliczna, w cechu szewskim był strajk. No bo coś się działo nie tak jak trzeba, był strajk. I przyszli szewcy do dziadka i powiadają: pani majster, każą nam strajkować, bo właśnie, ale my przecież do pana nic nie mamy. A dziadek do nich: chłopaki, strajkujcie, strajkujcie, bo to sprawy są ważne, a jeszcze was obiją jako łami strajków. Idźcie strajkować. Więc jak na strasznego krwiopijcę, to myślę, że nieźle.
Pani Bogno, właściwie historia szewstwa w rodzinie kończy się z chwilą uderzenia bomby właśnie w czasie nalotów na Warszawę.
Nie najstarszy syn dostał imię Stanisław, tylko drugi z rzędu, starszy był Zdzisław. Stanisław nie znalazł sobie jakiejś przepięknej Zośki, w związku z powyższym wszystko się, mówiąc młodzieżowo, rypło. I Stanisław został, najpierw studiował architekturę, w końcu został malarzem, plastykiem. No, bardzo ciekawe prace robił właśnie jako malarz. Jego pierwszą żoną była Natalia z Eichhornów, hiszpańska architekt też, no właśnie koleżanka ze studiów. Ta pierwsza żona zginęła w Oświęcimiu, zamęczona. No a po wojnie właśnie wuj, który wojnę spędził w Woldenbergu, po powrocie z niewoli poznał młodziutką wdowę, która w parę tygodni po ślubie właśnie owdowiała, o mąż Wandę Jaworskich. No i to była też właśnie rodzina. No ale właśnie firmę już nikt nie miał jak kontynuować. Tym bardziej, że nastały czasy, kiedy się raczej rzemieślników tępiło niż cokolwiek innego. No i tak firma szewska upadła. W domu przetrwał taki przycisk metalowy w formie niedźwiedzia, bo nie wiem dlaczego, ale niedźwiedź był takim zwierzem herbowym tej firmy. Ktoś mi niedawno przysłał taką winietkę, chyba właśnie w wykonaniu wuja Stacha. Tam widać niedźwiedzia, który siedzi tak w takiej szewskiej pozycji na zydlu i szyje damski bucik. Jest to bardzo przepiękne.
Drodzy Państwo, gorąco zachęcam do sięgnięcia po lekturę, w której możemy więcej szczegółów poznać. Zostały mi słowa miłości, Maria Hiszpańska Neumann, życie i twórczość. Ja serdecznie dziękuję córce pani Marii, pani Bogno, dziękuję bardzo za te spotkania.
Dziękuję bardzo.
Myślę, że ciekawe historie, które składają się na historię nas wszystkich, na historię narodu. Ważne, żeby zostały w pamięci, żebyśmy o tym nie zapominali. O tych ludziach, których ślad odczuwamy w naszym życiu cały czas i za co jesteśmy również wdzięczni. Dziękuję bardzo pani Bogno, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu za zaproszenie, dziękuję państwu za cierpliwe wysłuchanie. Cieszę się, że się mogłam podzielić kawałkiem życia rodziny.
Do usłyszenia.